tytuł tygodnia.
Tajemnica pustego kufra, świąteczne śledztwo, Mary Kelly. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
22 grudnia 1958 roku. Przykryty śniegiem, Londyn. Dwa dni do Wigilii, w witrynach sklepów ozdoby świąteczne, a nadkomisarz Brett Nightingale zastanawia się właśnie, jakie prezenty wybrać na święta swojej ukochanej żonie. Nie najlepszy moment, żeby do tego wszystkiego trafiło się morderstwo, ale tak już bywa w życiu śledczego. W dzielnicy Islington, w zaniedbanym mieszkaniu, policja odkrywa zwłoki starszej kobiety. Zresztą nie byle jakiej, samej rosyjskiej księżnej, która uciekła z kraju zatopionego w krwawej rewolucji. Dama sypiająca niegdyś w jedwabnych pościelach, codziennie zresztą wymienianych przez służbę, przykrywająca zmarznięte plecy najbielszymi z futer, kończy w smutnej, ciemnej dziupli z dwoma posłaniami i brakiem jakichkolwiek wygód. Zatem pytanie, jakie stawiają przed sobą śledczy, brzmi: co dosięgło Olgę Karuchin? Czy była to ręka rewolucyjnej sprawiedliwości? A może po prostu ludzka chciwość? Czyta Marcin Pleskacz.
Lepiej zostawić auto już tutaj, orzekł nadkomisarz Brett Nightingale. Przy High Street. Na Bright Row nie będziemy mieli dość miejsca, żeby zawrócić. Stańcie przy tamtej furgonetce. Policyjny radiowóz wycofał ostrożnie i wreszcie zatrzymał się na północnym krańcu High Street w Islington, a wówczas ulokowany na tylnym siedzeniu Nightingale wysiadł. Wcześniej widywał tę ulicę jedynie za dnia. W mroku nocy jawiła mu się jeszcze bardziej jako relikt przeszłości. Wąska, wygięta w łuk jezdnia oraz chodniki nachylone w stronę biegnącego środkiem ścieku przywoływały na myśl wchłoniętą przez wielkie miasto wioskę. Wysokie, pozbawione balkonów budynki o gładkich fasadach z parterami przeznaczonymi na ciasne sklepiki, których witryny zdobiły przykurzone świąteczne ozdoby, z całą pewnością należały do Londynu, jednak do tego z ubiegłego stulecia. Nightingale popatrzył na brudną, pełną parasoli witrynę, przy której właśnie się zatrzymał. Naprawa lasek, głosiły białe litery na szybie. Jakieś 200 jardów dalej rozciągały się miejskie błonia, pamiątka po wiejskim pastwisku, czy raczej po tym, co z niego zostało, a na ich skraju znajdował się budynek teatru. Nightingale pamiętał z przeszłości zakład pogrzebowy z trumnami i mosiężnymi urnami wystawionymi w oświetlonym oknie. Nieopodal znajdował się sklep z fasadą pokrytą białą i niebieską emalią oraz reklamą głoszącą, że od dawna już nieżyjący właściciel tego przybytku sprzedaje na mocy królewskiego patentu z 1743 roku środki dla pań. Nightingale wzruszył ramionami, a potem zadrżał. W zimnym powietrzu jego oddech zmieniał się w białe obłoczki. Jeśli mróz nie odpuści, przemknęło mu przez głowę, niedługo będą mogli jeździć po tamizie na łyżwach. Czym prędzej wcisnął ręce do kieszeni płaszcza i ruszył przed siebie, oddalając się od policyjnego auta oraz warsztatu naprawiacza lasek, by skręcić ze skąpo oświetlonej High Street w zaułek Bright's Row. Po lewej znajdował się płot otaczający zbombardowane gruzowisko. Po prawej ciągnęły się przygarbione domki, jakby żywcem przeniesione z obrazów w podręcznikach na temat historii społecznej XIX wieku. Nightingale rozejrzał się po opustoszałej uliczce. Popatrzył w oświetlone okna, odgrodzone od zewnętrznego świata cienkimi zasłonkami w odcieniach zieleni czy czerwieni albo w kwiecisty rzucik. Przynajmniej sąsiedzi pilnowali tutaj własnego nosa. A całkiem możliwe, że na widok policji zdecydowali się czym prędzej pochować te nosy w swoich czterech ścianach. W każdym razie cisza aż dzwoniła w uszach. Numer 13 był przedostatni w szeregu. W ozdobionych burymi zasłonkami oknach na parterze i piętrze paliło się światło. Drzwi wejściowe stały otworem, więc Nightingale po prostu przestąpił próg, pochylając przy tym głowę, by nie uderzyć o framugę. krótkim skinieniem przywitał się z funkcjonariuszem, który na jego widok poderwał się z najniższego stopnia schodów, a potem na moment przystanął. Za lekko uchylonymi drzwiami po lewej dobiegał spokojny, nosowy głos sierżanta Beddowsa. Nightingale pomyślał, że w czasach szkoły sierżant bez wątpienia potrafił zaprowadzić wśród kolegów żelazną dyscyplinę bez mrugnięcia okiem. Zastukał do drzwi w ustalony sposób, a chwilę później z pokoju wyłonił się Beddoes. Nie zapraszam do środka. Rzucił szybko, przyciszonym głosem, zamykając za sobą drzwi. Bo biedaczka jest mocno roztrzęsiona. To znaczy pani Minnelli, lokatorka z dołu. To ona po nas zadzwoniła. Nie musicie przepraszać. Odparł Nightingale. Dawno przyjechaliście? W 7:30. A gdzie dzielnicowy? Włamanie 3 młodzików do trafiki, napaść za pubem Greenman i paskudny wypadek na City Road. Powiedział, że bardzo przeprasza, ale naprawdę ma za mało ludzi, więc skoro ja już tu jestem, on zajmie się swoimi obowiązkami, a pana zaprasza do siebie na posterunek o dowolnej porze. W porządku. Odparł Nightingale z uśmiechem. To co, chyba pójdziemy na górę? Pokryte spękanym linoleum schody mocno skrzypiały pod ich stopami, chociaż Nightingale starał się stawiać kroki ostrożnie. Wiecie, rzucił do sierżanta, nawet się nie oglądając. Wyruszyłem od razu po telefonie od was i przyjechałem prosto tutaj. 83% świateł na skrzyżowaniach było czerwonych. Specjalnie policzyłem.
Tytuł tygodnia.